przy gorącym stole.
Dobry wieczór Państwu. Tydzień temu o tej porze rozmawiałem w studiu z politykami. To były pierwsze takie właściwie pomruki burzy, która nadciągała ze wschodu. Przez ten tydzień wydarzyło się tak dużo, że właściwie sam nie wiem, jak mogę podsumować te wydarzenia ostatnich dni. Będę próbował to robić z moimi dzisiejszymi gośćmi. Moja pierwsza refleksja jest taka, że jak bardzo przedefiniowuje się hierarchia wartości spraw, którymi się zajmujemy na co dzień, przez jedno wydarzenie, jednego człowieka, który właściwie zmienia losy naszej części kontynentu. No jest to niezwykłe, no jest zapewne to też asumpt do tego, żebyśmy wszyscy się troszeczkę uderzyli w piersi, w tej dzisiejszej sytuacji. Łukasz Kaźmierczak, jeszcze raz kłaniam się Państwu nisko. W naszym studiu dzisiaj posłowie Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
I Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
Dobry
panu,
wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
A przy telefonie jest z nami posłanka Lewicy, Katarzyna Kretkowska, która nie zdążyła dojechać, ale siedzi mocno w sprawach pomocy dla Ukrainy, zresztą podobnie jak goście dziś w studiu. Witam panią serdecznie.
Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie również.
Pewnie wielu z państwa wie, że taką moją specjalnością troszeczkę tych wieczornych audycji są cytaty. Cytaty, które wyciągam z różnych osobliwości, osobistości życia publicznego. Pomyślałem sobie, że zacznę trochę tak po czechowowsku, a może po hitchcockowsku. Niech to będzie duży, mocny cytat. Dziś poseł Platformy Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz powiedział takie zdanie. Wszyscy czekamy, aż ktoś zlikwiduje Władimira Putina, prezydenta Rosji. No i mam takie pytanie, czy państwa zdaniem to marzenie jest sensowne, czy w ogóle powinno się wypowiadać takie marzenia, bo ta sytuacja, którą obserwujemy na ekranach telewizorów, to wszystko, co się dzieje na Ukrainie, chyba straszliwie nasze emocje porusza. Dziś atak na osiedle w Charkowie, w którym zwykli mieszkańcy zginęli. To może do pana posła Jakuba Rutnickiego, kolega z klubu, mocno, wyjątkowo mocno powiedział.
Ja myślę, że tutaj patrząc na tą straszliwą wojnę, która się dzieje na naszych oczach, gdzie mordowani są bezbronni Ukraińcy w sposób bestialski na rozkaz Putina, to tutaj nic innego do głowy może nie przychodzić. No jest to morderca, który tak naprawdę realizuje i chce zniszczyć Ukrainę. Myślę, jak wszyscy tutaj jesteśmy, jak wszyscy obserwujemy tą heroiczną postawę Ukraińców, możemy tylko powiedzieć i wyrazić słowa wielkiego uznania i szacunku za ten trud, który pokazują całemu światu i myślę, że poprzez swoją postawę pana prezydenta, ale też mieszkańców, a przede wszystkim obrońców Ukrainy, świat bardzo mocno i stanowczo zareagował i reaguje. I myślę, że sami trzymamy kciuki i chcielibyśmy bardzo, żeby rzeczywiście Ukraina dała radę, a Putin odszedł w niebyt.
Niebyt także... Czyli mówimy też o niebycie...
Znaczy, no, panie redaktorze, no, jeżeli ktoś morduje niewinnych ludzi, to przede wszystkim musi ponieść za to konsekwencje. I mam nadzieję, że prędzej czy później takie konsekwencje poniesie, ale też jeżeli można, bo myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy w tej chwili też bardzo mocno pochłonięci akcją pomocy i przy okazji, bo naprawdę... Chciałem też wszystkim Państwu podziękować za to, co się dzieje przez ostatnie,
to prawda, jesteście Państwo
ostatnie dni. Ja u mnie w biurze poselskim wczoraj w niedzielę czekałem na Państwa pomoc, jeżeli chodzi o kwestie medykamentów, jeżeli chodzi o kwestie opatrunków. Naprawdę to jest wspaniały odzew z Szamotu, z Nowego Domyśla, z Miew, z Wronek, z całej Wielkopolski, z całej Polski. Dzisiaj to wszystko opakujemy, wysyłamy i mam nadzieję, że już jutro czy pojutrze dotrze to tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne do dzielnie walczących żołnierzy ukraińskich.
Pani poseł, pani też organizuje zbiórkę w swoim biurze, poseł Bartłomiej Wróblewski również. Pozwolicie państwo, że wrócę do tego takiego mocnego zawieszenia strzelby, które na początek programu postawiłem, czyli tego hasła dotyczącego, co zrobić z Władimirem Putinem. Czy pani zdaniem rzeczywiście to zdanie jest oddaje pani myślenia o tym, jak pani dziś myśli o rosyjskim prezydencie?
No, ja dzisiaj myślę o rosyjskim prezydencie jako o ludobójcy. I, nie tylko przywódcy, który poprowadził swoje wojsko przeciwko innemu państwu, ale także przywódcy, który łamie wszelkie prawa obowiązujące jednak w czasach wojny. On każe strzelać do cywilów, do dzielnic mieszkaniowych, do karetek pogotowia, do zwykłych ludzi. No i już w tej chwili, po tych 5 dniach działań zbrojnych na terenie Ukrainy, Putin jest zbrodniarzem wojennym, po prostu.
Widziała pani pewnie tę grafikę, Putin stylizowany na Norymbergę i siedzący. Bardzo poruszające.
Tym bardziej, że to się dzieje w XXI wieku, w rejonie świata, który doświadczył okropieństw pierwszej wojny i drugiej wojny i wydawało się, że odrobił lekcję, że wyciągnął wnioski. No, komentarze takie, prawda, że Putin oszalał, ale no, szaleńców i zbrodniarzy trzeba eliminować. Także pod tym względem się z panem posłem Sienkiewiczem zgadzam.
Eliminować.
Najważniejsze jest w tej chwili eliminować w sposób cywilizowany, ale eliminować.
Nie da się chyba w sposób cywilizowany eliminować.
No i w tej chwili najważniejsze jest to, żeby Ukraina zwyciężyła, żeby Ukraina obroniła się. Także też wracając do tych pomocy, zbiórek, ja to ukierunkowałam zbiórkę w moim biurze poselskim na rzecz przede wszystkim tych, którzy walczą, na rzecz walczących o Ukrainę na Ukrainie. I cóż, bardzo chciałam podziękować wszystkim poznaniakom i niepoznaniakom, którzy dzisiaj w ciągu kilku godzin dosłownie zapełnili to moje biuro poselskie pomocami medycznymi, suchym prowiantem, odzieżą taką termiczną.
Poseł Rutnicki mówił przed wejściem na antenę, że właśnie ta pomoc medyczna jest niezwykle, środki medyczne
najbardziej kluczowa w tym momencie.
Tak, bo to była odpowiedź. No ja też starałam się zorganizować noktowizory. Okazało się, że są wszystkie wykupione na terenie Poznania. Była to odpowiedź na apel młodego Ukraińca, który wystąpił na wiecu.
Podobno trudno kamizelki kuloodporne też kupić, tak
też,
słyszałem.
Tak, też wszystkie wykupione, a ja kupowałam taką po prostu bieliznę termiczną i też kupiłam ostatnie XL-ki i L-ki, dosłownie. Także właśnie wróciłem.
To tym bardziej do państwa apelujemy, jeżeli macie takie, oczywiście nowe, jeżeli w miarę możliwości, to takie rzeczy są na wagę złota, z tego co mówi
oczywiście, tak.
Pani poseł.
Akurat zawieźliśmy to do Przeźmierowa, gdzie czekał bardzo duży autobus piętrowy, który...
I krótko mówiąc, dlatego nie zdążyła pani do mnie na audycję. Krótko dzisiejszy wieczór podsumowując.
Tak, granice i będzie sukcesywnie woził, to jest pomoc na rzecz wojska walczącego na
to. To teraz poseł Bartłomiej Wróblewski. Panie pośle, do mojego pytania, no jeżeli pan oczywiście chce też do pomocy parę zdań.
Piękne i poruszające jest zjednoczenie Polaków, ta chęć niesienia pomocy Ukraińcom ponad podziałami. Natomiast też warte zauważenia są różne przewartościowania, do których dochodzi w ostatnich dniach. Pani poseł Kretkowska, z którą byłem gdzieś w telewizji, mówiła o tym, że Polska znowu jest przed murzem. To były takie słowa, których zawsze na lewicy raczej wyśmiewano w naszej tradycji. A tutaj bardzo piękny sposób się pani poseł do tego, do naszej historii nawiązała i tak też to dzisiaj oceniła. Zgadzam się z tą oceną. I także no te takie bardzo radykalne słowa dotyczące Władimira Putina. Ja nie wiem, czy bym sprawił ją w ten sposób, ale na pewno Władimir Putin powinien trafić przed sąd i ponieść odpowiedzialność za zbrodnie przeciwko pokojowi i być może także zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. jeśli pan pyta o moje zdanie, no to moje zdanie na temat Władimira Putina zawsze było negatywne. I takie było zdanie Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętamy wystąpienie Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi w 2008 roku, kiedy mówił o Gruzji, później o Ukrainie. I te słowa się spełniły. To dobrze, że i koledzy tutaj z Chadecji zachodnioeuropejskiej i socjaldemokraci mówią dzisiaj jednym głosem, choć pamiętamy, że jeszcze całkiem niedawno Putin był przyjmowany jako niekoronowana głowa państwa rosyjskiego, że przecież wielu polityków z czołowych partii zachodnioeuropejskich pracowało dla firm rosyjskich. Gerhard Schröder, kanclerze Austrii, premierzy Francji, właściwie cała elita rządząca. I dobrze, że dzisiaj w ostatnich dniach doszło do takiego wielkiego przewartościowania. Nie chcę już tak raz, żeby nie psuć też do tego tej atmosfery pomocy, przypominać wszystkich słów naszych tutaj polityków dzisiaj z opozycji, którzy przecież przez lata fraternizowali się z Władimirem Putinem.
Niestety tutaj pan poseł jednak każdy moment wykorzystuje do tego, żeby rzeczywiście...
pan poseł się powściągnął,
ważną sytuację, którą w tej chwili jesteśmy, jednak próbuje tutaj politycznie przygotować. Ja mam nadzieję, że będzie jeden wniosek wyciągnięty, bo rzeczywiście Unia Europejska przede wszystkim pokazała swoją skuteczność i pokazała to...
To chyba pierwszy raz, prawda, że jest taka jedność i taka szybkość działania.
Panie redaktorze, oczywiście, że nigdy wcześniej nie było wojny w takich rozmiarach i w taki sposób, do której dochodziło, więc myślę, że też Unia Europejska pokazuje, że jest stanowcza i mam nadzieję, że już przez najbliższe lata żaden z polityków po prawej stronie nie będzie atakował Unii Europejskiej, nie będzie porównywał jej do okupanta, nie będzie właśnie próbował pokazywać to, że Polska może mieć inne miejsce niż Unia Europejska. Chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, że w tej chwili tam, gdzie jest Unia Europejska i NATO, nie padają bomby i nie giną niewinni ludzie. A kilkadziesiąt kilometrów za granicą Unii Europejskiej, czyli na Ukrainie, dochodzi do takich sytuacji. Mam też taką nadzieję, bo tutaj pan poseł Wróblewski wielu polityków poruszał. Ja przypominam pana Salviniego, przypominam panią Le Pen, te osoby, które bardzo blisko współpracują z Putinem i mam też taką nadzieję, że przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość też dojdzie do pewnej refleksji i wreszcie wpłynie na swojego największego przyjaciela w Unii Europejskiej, czyli pana Orbana, który jest jedynym politykiem w Unii Europejskiej, jedynym krajem, gdzie jasno powiedział, że nie będzie jakiejkolwiek dostarczał broni Ukraińcom, którzy walczą o swoje życie. To jest rzecz skandaliczna i mam nadzieję, że też Prawo i Sprawiedliwość wyciągnie wnioski na przyszłość.
Czy ja się teraz Absolutnie nie podoba mi się polityka i działanie Wiktora Orbana w tym zakresie, tak jak nie podobały mi się obściskiwanie się z Władimirem Putinem przez Donalda Tuska, tak jak nie podobały mi się niemądre słowa Radosława Sikorskiego, tak jak nie podobało mi się budowanie Nord Stream 1 przez kolejnych kanclerzy Niemiec. Były bardzo nieroztropne zachowania. Cieszę się, że dochodzi, tak jak powiedziałem, do przewartościowań. Wizyta Mateusza Morawieckiego w sobotę w Niemczech, nawet Niemcy uważają, była tu jakoś przełomowa, że nawet w Niemczech, które bardzo miało mocne, takie silne proputinowskie, prorosyjskie stanowisko...
Właściwie już kiedy padały bomby, było to takie proputinowskie.
To ja bym prosił, żebyście państwo do Budapesztu pojechali i tą sprawę załatwili.
Tak, ale proszę tego nie spłycać tej sprawy. Niemcy są najważniejszym krajem na kontynencie.
Niemcy zareagowały w sposób odpowiedni w tej chwili, tak?
Drodzy panowie...
Widzimy, jaka jest sytuacja. Jedynym państwem, które nie reaguje,
Jak reagowali Niemcy, to wszyscy Polacy widzieli. Nie musi pan bronić przegranej sprawy.
Panowie, to teraz to pani,
proszę,
pani poseł Katarzyna
Kretkowska.
Pani poseł, bardzo proszę, wiem, że próbuje się pani dostać do głosu. Teraz to umożliwiam.
Tak, dziękuję. Chciałam tylko wyjaśnić, że to, co powiedziałam, że Polska jest przed murzem, powiedziałam, do czego nawiązał pan poseł Wróblewski, powiedziałam to przed chwilą w radzie WTK, powiedziałam, że Polska jest przed murzem Unii Europejskiej, przed murzem NATO, przed murzem wartości cywilizowanego, demokratycznego świata i ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, napaść na Ukrainę, zachowanie Putina, wydawałoby się niewyobrażalne w XXI wieku, unaocznie nam, udowadnia, jak podstawowe znaczenie ma i miała i ma nasza przynależność do cywilizowanego zachodniego świata, do rodziny Unii Europejskiej, do NATO. Jak podstawowe to ma znaczenie. I nie chciałabym, żebyśmy dzisiaj poświęcili tę audycję na jakieś tam wzajemne międzypartyjne...
Ja proponuję analizę. Analizę sytuacji ogólnie.
Prawda, co tutaj troszkę pan poseł Wróblewski rozpoczął, ale jeżeli już rozpoczął, no to warto, żeby PiS wyciągnął wnioski z tej sytuacji i przestał jakby podważać istotę obecności Polski w Unii Europejskiej, bo ta sytuacja pokazuje...
Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło wnioski z sytuacji już w 2008 roku. Cieszę się, że dzisiaj wszyscy z nich wyciągamy, chociaż niektórzy dopiero w ostatnich dniach i tygodniach.
Proszę Państwa.
Lewica, która doprowadziła do tego, że Polska przynależy i do NATO, i do Unii Europejskiej, na pewno nie była tą siłą, która podważała...
Proszę Państwa, to ja teraz, jako dziennikarz...
Mówię do Pani poseł, musi Pani, pani spojrzeć do internetu, co w ostatnich latach mówił Cimoszewicz, czy Pani Państwa, kolega Miller.
To ja teraz mniej będę prosił o kłócenie się, bardziej o analizę bieżącej sytuacji i wyciąganie wniosków z tego, co się stało. Ja tak się zastanawiam, dlaczego od 2014 roku, czyli od czasu, kiedy dokonała się aneksja Krymu przez Rosję. Wzrosła wielokrotnie zależność Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu. Czy to nie jest, po pierwsze, niektórzy mówią, ekonomiści, że to jest pieniądz, który sfinansował agresję rosyjską na Ukrainie, ale druga sprawa, czy to nie jest niebezpieczna sytuacja dla całego naszego kontynentu, dla wspólnoty europejskiej, dla obywateli europejskich, to w jakiej się znaleźliśmy sytuacji? Bo chyba musimy się uderzyć w piersi i to nie chodzi mi naprawdę jakiekolwiek partyjne w tym momencie potyczki, tylko zwyczajnie o takie najbardziej oczywiste narzędzia, którymi Putin dysponuje, dźwignia zwana, bo to tak się w geopolityce nazywa, którą może jeszcze do niedawna bardzo skutecznie mógł posługiwać się. Teraz będzie pewnie trochę z tym wszystkim gorzej.
Ale przecież polskie...
Poseł Rutnicki.
Przecież polskie państwo wyciąga wnioski. Przypominam, że budowa gazoportu była realizowana i to jest jeden z bardzo ważnych kroków, dzięki którym mamy pewne alternatywne źródła.
Ale mówię o całej
energii.
Europie, panie pośle.
Ale oczywiście, że też, to też w taki sposób się dzieje. To są ważne...
Niemcy dopiero będą budować gazoport.
To są ważne kroki, ale patrzmy przede wszystkim na siebie, jakie działania możemy podejmować. Jest kwestia rurociągu ze strony skandynawskiej, ale też trzeba powiedzieć jedno. No oczywiście, że jeżeli chodzi o kwestie gazowe, to tutaj przez lata i myślę, że wspólnie, jeżeli chodzi o pewne działania polityczne, bo przecież gazoport został zrealizowany za rządów Platformy Obywatelskiej i to są konkretne fakty, to się udało zrobić i trzeba robić kolejne kroki, ale też musimy powiedzieć jedno, bo przecież pamiętamy słowa obecnego ministra obrony narodowej, pana Błaszczaka, który tak atakował kwestię rosyjskiego węgla. Trzeba powiedzieć, że przez ostatnie lata, czyli jak Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to rocznie na 2021 ponad 10 milionów ton węgla sprowadzone jest z Donbasu.
To ale
jest
trzeba to od razu uzupełnić.
Momencik, panie pośle, ale pozwoli pan poseł, ja wiem, że zawsze pan musi. Zawsze, gdy są kwestie problematyczne, to jest wina Unii Europejskiej, to rząd Prawa i Sprawiedliwości kupuje w gigantycznych ilościach rosyjski węgiel, który de facto także zasila przecież działania zbrojne putinowskiej Rosji. Niestety tak się stało i to są wasze działania. Górnicy wielokrotnie wykrzykiwali to panu premierowi Morawieckiemu, że kupujecie rosyjski węgiel. Niestety przez te 6 lat waszych rządów kupno rosyjskiego węgla wzrosło dwukrotnie. Także panie pośle, warto było byłoby się uderzyć się we własne piersi i po prostu takich działań nie podejmować.
Panie pośle,
polityka celna jest polityką Unii Europejskiej.
Polityka celna do kupienia rosyjskiego węgla przez polski rząd.
Panie pośle, Jakubie, to teraz pana z kolei uspokajam, żeby nie przeżywać.
Jest po prostu...
Więc krótko mówiąc, jest to decyzja, można powiedzieć, uwspólnotowiona. Rzeczywiście polski węgiel jest węglem drogim, dlatego Polska w jakimś stopniu musi importować węgiel. Natomiast wiemy tutaj, że jednak trochę odwraca pan kota ogonem, bo tym zasadniczym problemem, który w ostatnim czasie zdestabilizował sytuację energetyczną w Europie, było uzależnienie od rosyjskiego gazu. Powiedział pan, że w czasach Platformy Obywatelskiej był budowany gazoport.
Został zbudowany.
Ale był to projekt pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Z lat 2000 to jest kolejna ciekawa informacja. Prawo i Sprawiedliwość bardzo konsekwentnie sprzeciwiało się zarówno Nord Stream 1, jak i Nord Stream 2. Platforma Obywatelska w tej sprawie mówiła albo nic nie mówiła, albo milczała, albo mówiła półgłosem.
Jednoznacznie się temu sprzeciwiała, panie pośle, proszę naprawdę.
Każdy w internecie może znaleźć wypowiedzi.
Zająć się troszeczkę sobą, każdy, pan cały czas atakuje każdy, politycznie.
Pani poseł, słyszę, już panią zaraz puszczam na antenę.
Każdy w internecie może znaleźć wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, który wyraźnie mówił, że jest to projekt biznesowy. Powtarzał narrację niemiecką i niestety...
To niech pan o tym węglu powie. Dlaczego dwukrotnie zwiększyliście kupno rosyjskiego węgla? Jakby tam pan poseł tutaj słuchaczom to wyjaśnił, bo to byłoby bardzo ciekawe.
I niestety to dozbrojanie Putina w ten sposób było bardzo konsekwentnie prowadzone do ostatnich dosłownie dni. Dopiero w ostatnich dniach doszło do zawieszenia
to szybkie pytanie,
dyskusji
panie
na
pośle.
Temat...
Kiedy przestaniecie kupować ruski węgiel, bo on cały czas do nas dociera.
Cały czas pan odwraca kota ogonem.
A pan po prostu udaje tutaj, że nie ma tematu. Kupujecie rosyjski węgiel, dwukrotnie ilość kupna rosyjskiego węgla do Polski sprowadzana wzrosła za waszych czasów, a pan udaje, że nie ma tematu. Zróbcie coś z tym.
Ale znowu się kłócicie przy bardzo ciężkiej sytuacji międzynarodowej. Myślę, że dzisiaj warto wyciągać wnioski, a nie wbijać sobie
szpilę. Pan poseł Rutnicki nie ma czystego sumienia w tej sprawie, dlatego próbuję...
Panowie, dacie szansę wypowiedzieć się współrozmówczyni?
Panowie,
dacie szansę wypowiedzieć się?
Oczywiście.
Pani poseł Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo.
Pani zdanie na temat tych lat właśnie takiego uzależniania się od Putina, no bo to nas, to trochę byliśmy jak taka żaba, którą mam wrażenie podgrzewano, ona się nie zorientowała, że jest gotowana.
Mówimy, rozumiem, o rynku energetycznym i o uzależnieniu od gazu rosyjskiego, bo może do tego się trzymajmy. Sytuacja jest złożona, ponieważ mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym i koniecznością zrewidowania i to szybkiego uzależnienia rynku energetycznego świata od paliw kopalnych. I to zaczęliśmy odchodzić od tych paliw kopalnych nie tak energicznie, jakby należało się spodziewać, ale takie kroki na świecie i w Europie już upraszczając zostały poczynione. Gaz miał być tym paliwem przejściowym, odchodzenie od węgla, uzależnienie od gazu jako przejściowe. Niestety w Europie jest to błąd i ekonomiczny, i polityczny, całej Europy, nie tylko Polski. Nastąpiło uzależnienie w dużym stopniu od dostaw gazu z Rosji. I nie myślę tutaj tylko o Nord Stream 1 czy 2, ale w ogóle o uzależnieniu rynku paliwowego, rynku na giełdzie holenderskiej od dostaw rosyjskich. No i to się odbiło teraz czkawką sytuacji jeszcze poprzedzającej atak na Ukrainę i wojnę, kiedy Rosja, Putin zaczęli tym gazem po prostu Europę szantażować cenami gazu.
I to jest trafna diagnoza.
Jeśli chodzi o polski rynek energetyczny,
należy i zaczęliśmy odchodzić od tych paliw kopalnych, ale no tutaj rząd PiS-u ma na sumieniu duże zaniedbania i grzechy. Zmarnowanie tych ostatnich lat i także tych wspominanych tutaj w tej rozmowie dochodów z tak zwanego ETS-u, czyli ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, które to dochody trafiają do budżetu państwa, do budżetu polskiego. Tych dochodów w ostatnich dwóch latach było 60 miliardów i należało je przeznaczyć i takie jest założenie tego ETS-u, że przeznacza się je na transformację energetyczną. W polskim przypadku to powinna była być modernizacja sieci przesyłowych. Wtedy nie byłoby problemu, że fotowoltaika, która bardzo dynamicznie rozwinęła się w Polsce, natrafia na opór samych sieci przesyłowych, które nie są w stanie tego wchłonąć. I to jest zaniedbanie rządu PiS-u. Obiektywne. Nie po to, żeby na poczet tej audycji jakieś przepychanki uprawiać, tylko tak po prostu się stało, że zmarnowano 60 miliardów, bo ładowano je w podtrzymywanie przy życiu spółek węglowych polskich, zamiast modernizować sieci przesyłowe po to, żebyśmy mogli przynajmniej gospodarstwo domowe uzależnić się
tej fotowoltaiki. Krótko prawem odpowiedzi poseł Bartłomiej Wróblewski. Chciałbym wypłynąć na wody międzynarodowe, bo dwie ciekawe kwestie.
Polska fotowoltaika rozwinęła się w ostatnich latach, natomiast dochodzimy do pewnej granicy, jaką są możliwości związane z istniejącymi w Polsce sieciami elektroenergetycznymi.
No bo już nie modernizowaliście, właśnie o tym mówię.
Znaczy te sieci nie były modernizowane przez kilkadziesiąt lat. Jest to jakby zaniedbanie kilkudziesięcioleci. Nie chciałbym już wypominać, że jest to spadek po... Jest to spadek po PRL-u, pani poseł. Jeśli chodzi o energię wiatrową, no to poza terenami to przybrzeżnymi, gdzie rozpoczęły się intensywne prace nad tym, aby powstały takie elektrownie morskie, wiatrowe, no to Polska nie jest krajem, który ma dostateczną ilość wiatru.
No właśnie, że widzieliśmy tydzień temu, jak
szanowni państwo,
żeby efektywnie działała elektrownia, energetyka wiatrowa. Natomiast jeśli chodzi o energetykę wiatrową, trzeba też powiedzieć, że dobrze o tym mówić w sposób abstrakcyjny, ale mieszkańcy terenów wiejskich, mniejszych miejscowości nie chcą mieć w pobliżu wiatraków, no bo to sąsiedztwo nie jest sąsiedztwem najbardziej przyjemnym.
Ja tylko powiem jedno.
Nie ma między nami sporu, jeśli chodzi o to, że trzeba rozwijać zieloną energetykę, ale takie populistyczne uwagi, na przykład dotyczące sieci elektroenergetycznych z jednej strony, a z drugiej strony takie mało empatyczne w stosunku do mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi uwagi na temat energetyki wiatrowej uważam za spłycanie.
Ja muszę jednak zdanie powiedzieć. Wy tutaj wymieniacie poglądy, uwagi natury takiej politycznej, bieżącej, a ja mam cały czas w tyle głowy to, że parę tygodni temu Rosjanie ćwiczyli atak nuklearny na Warszawę. Czy my nie możemy porozmawiać naprawdę o wielkiej, poważnej polityce, tylko musimy te nasze takie małe spory w takiej sytuacji tutaj toczyć? No bo trochę apeluję tutaj do państwa w tym momencie, sumień w tej sytuacji takiej bieżącej, tego co się dzieje. Moje pytanie jest następujące. Dzisiaj prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podpisał wniosek dotyczący członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Mówi o tym, że przez to, co Ukraina przez ostatnie dni wycierpiała, zasługuje i ma prawo uzyskać członkostwo w Unii Europejskiej właściwie na zasadzie takiej bardzo, bardzo przyspieszonej ścieżki i będzie to dowód kluczowego poparcia dla Ukrainy. Czy państwa zdaniem powinno to nastąpić? I jeżeli już, jak szybko, w jaki sposób tak naprawdę popieracie szybką akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej? Jakie to może mieć konsekwencje też dla świata? No bo podejrzewam, że Władimir Putin też na to w jakiś sposób zareaguje.
Całkowicie się z tym zgadzam. Zresztą takie jest stanowisko Rady do Spraw Zagranicznych Lewicy, która takie przekonanie kilka dni temu wyraziła. Jestem za tym także, żeby Ukraina przystąpiła do NATO. Jest wielkim błędem społeczności natowskiej, że takich prac do tej pory nie było.
Tylko Putin właśnie dlatego rozpętał wojnę, żeby Ukraina nie wstąpiła do NATO. Między innymi dlatego.
Może nie po to, żeby nie wstąpiła, rozpętał.
On po prostu chce Ukrainę.
Swoich własnych przyczyn. Tak, dokładnie tak. No, gdyby Ukraina była w NATO, to do takiej sytuacji by nie doszło. Prawdopodobnie i w naszym interesie, w interesie NATO, w interesie Europy i w naszym polskim interesie jest, żeby nie tylko Ukrainy, żeby Ukraina do NATO przystąpiła. Jeżeli pan mnie pyta o zdanie, to takie jest moje zdanie.
Jak najszybciej.
W tej materii. Jak najszybciej.
Poseł Jakub Rutnicki.
Oczywiście, że trzeba Ukrainę dać światło zielone, żeby do Unii Europejskiej mogła wejść jak najszybciej. Ja myślę, że też to jest taka wielka lekcja dla nas wszystkich, bo też to, co się działo na Majdanie wiele lat temu, ale w tej chwili przede wszystkim Ukraińcy walczą, bo chcą być częścią Europy, Unii Europejskiej, chcą być częścią NATO, bo oni wiedzą, jaka jest alternatywa. Bo w tej chwili widzimy, co się dzieje w Europie, która jest w tej części wpływów rosyjskich. I myślę, że to jest dla nas też wielka lekcja i pewne wnioski, które powinniśmy wyciągnąć co do takich kierunków geostrategicznych, bo naprawdę, jeżeli ja słyszę posła Kowalskiego, który mówi o tym, abyśmy przeprowadzili referendum, które ma być może zadecydować o tym, aby Polska wyszła z Unii Europejskiej. Gdy ja słyszę marszałka Terleckiego mówiącego o tym, że rzeczywiście trzeba przeanalizować to, czy Polska w tej Unii Europejskiej powinna pozostać. Na Ukrainie ginie setki, jak nie tysiące ludzi, bo chcą być częścią Europy. Więc zróbmy wszystko, aby Ukrainie pomóc i zróbmy wszystko, aby nigdy więcej w polskiej debacie publicznej nie mówić i nie poddawać w wątpliwość to, gdzie jest Polska. Bo Unia Europejska to jest przede wszystkim wielki projekt polityczny, ale także projekt bezpieczeństwa. I mam taką naprawdę nadzieję, że ta wielka ofiara, miejmy nadzieję, która skończy się pozytywnie i za kilka lat będziemy wspólnie z, może wcześniej, z Ukraińcami świętować, że jesteśmy wspólnie w Europie. Przypominam rok 2012, Euro, Polska 2000, to był wielki projekt cywilizacyjny Polski i Ukrainy i tak naprawdę to miał być kolejny później krok po tym wielkim Euro, abyśmy dalej zachęcali Ukrainę do tej europejskiej, do tej, aby byli w tej europejskiej rodzinie. To się niestety nie udało, bo Putin po prostu to zobaczył, że sukces Ukrainy to jest zagrożenie dla jego rządów. Także naprawdę wyciągnijmy wnioski, żeby nigdy więcej w debacie publicznej nie poddawać wątpliwość to, gdzie jest Polska i to, że Unia Europejska i NATO mówi o naszym bezpieczeństwie. Bo rzeczywiście przez ostatnie lata mam też taką nadzieję, patrząc tutaj w oczy panu posłowi Wróblewskiemu, że naprawdę porównywanie Unii Europejskiej do okupanta i całej tej narracji, która miała miejsce. Przecież my przez ostatnie lata walczyliśmy z Europą, a Unia Europejska przez ostatnie 2 czy 3 dni pokazała, że jest jednością, że nie ma zgody na tego typu działania. I naprawdę warto by było, żebyśmy już naprawdę
pośle,
te spory
proszę,
zakończyli.
Pośle, ale to są
nie muszę malować trawy na zielono, bo trawa jest zielona i wiemy, co się działo, więc miejmy nadzieję, że po prostu też tego typu narracje i to, co się działo, naprawdę już nie będzie miało miejsca. Europa, Unia Europejska, Ukraina musi być z nami.
Panie pośle, Bartłomiej Wróblewski.
Polska od początku lat 90. konsekwentnie jest adwokatem Ukrainy w Europie. Polska była pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy. Wspieraliśmy proces zbliżania się Ukrainy do Europy. Wspieraliśmy i rewolucję na Ukrainie, i Majdan, i pierwszy, i drugi Majdan. Wspieraliśmy integrację z Unią Europejską i NATO i to nasze działanie będziemy kontynuować. Jeśli nie doszło dotychczas do pełnej integracji w Unii Europejskiej i w NATO, jest to związane z oporem niektórych państw zachodnich, w szczególności Niemiec i Francji, w szczególności niemieckich chadeków, a jeszcze bardziej niemieckich socjaldemokratów. I to jest wielkie zadanie dla pani poseł Kretkowskiej, dla pana posła Rutnickiego, dla ich formacji, żeby swoich największych partnerów do tego przekonać, bo to te formacje mają decydujący głos w Niemczech, w szczególności w Niemczech.
Pan cały czas atakuje te rzeczy, a pan naprawdę widzieliśmy, co wy robiliście z panią Le Pen, z panem Salvinim.
Ale widzieliśmy, co robił Gerhard Schröder.
Więc naprawdę, ale Gerhard Schröder nie jest w tej chwili czynnym politykiem, więc panie pośle, naprawdę, to jest kompromitacja, to co pan mówi.
Bo to nie Le Pen, nie Salvini, którzy nie mają żadnego wpływu,
ale współpracujecie ich i zapraszacie ich do Warszawy.
Którzy nie mają żadnego i nie mieli żadnego realnego wpływu na politykę europejską w ostatnich dziesięcioleciach.
Przypomina sobie pan poseł wizytę pani Le Pen w Warszawie i z jakimi honorami ją witaliście.
Ale możemy w ten sam sposób Angela Merkel
zestawiać
z Władimirem Putinem.
Ale to, że Ukraina...
Bądźmy obiektywni.
Bądźmy obiektywni,
Ukraina nie jest w NATO, czy nie jest w Unii Europejskiej, związane z oporem tych państw i tych formacji głównego nurtu,
proszę Państwa, jedno zdanie wyjaśniające. Nie chcę się w żaden sposób tutaj państwu w tę dyskusję wciąć. Natomiast ja osobiście, jako dziennikarz, mam ogromną listę europejskich polityków, czołowego właściwie rzutu, z każdej opcji, z różnych stron, którzy w jakiś sposób byli. I to są posłowie eurosceptyczni, i to są posłowie liderzy europejskiej. I wydaje mi się, że uczciwość w tej sytuacji, która nastąpiła, nakazuje powiedzieć, że we wszystkich stronach Putin miał swoich agentów wpływu. Tylko o tym chcę, proszę Państwa,
powiedzieć.
I kupił wielu polityków.
Dlatego ja w tej sprawie zdystansowałem się od Orbana, a pan Rutnicki z uporem godnym lepszej sprawy broni kumptatorskiej polityki. Niemieckiej HDC.
Dobrze, już niech pan naprawdę, już niech pan w taki sposób nie mówi, bo to jest właśnie sprawdzam. Wybuchła wojna na Ukrainie i w tej chwili dobrze wiemy, kto jest po jakiej stronie. Jedynym przywódcą europejskim, który nie chce pomagać w tej chwili Ukrainie, jest Orban. I takie są fakty, panie pośle, bo ta sytuacja zweryfikowała wszystko i dobrze widzimy, gdzie kto stoi. Zróbcie coś z Orbanem, bo to jest absolutnie rzecz skandaliczna. On powinien być wykluczony tak naprawdę z rodziny europejskiej, a wy nie robicie nic.
Pani poseł Katarzyna Gretkowska, proszę bardzo.
No, tak, no, ta sytuacja wykazała, czy zaskoczyła nas pozytywnie, że porozmawiajmy o pozytywach tej strasznej sytuacji.
Cieszę się, że pani to podnosi.
Zaskoczyła pozytywnie postawa Joe Bidena, który wydawało się może trochę starszy już, osoba starsza, wydawało się, że może będzie bardziej jakieś takie no, zachowawcze, łagodne stanowiska w tej dyplomatyczne przyjmował, a tutaj wykazał wielką determinację, zdecydowanie i jednoznaczność jeszcze przed wybuchem działań zbrojnych i po nich i też przywołał do porządku przywódców niemieckich.
No więc właśnie, to jest ogromna dysproporcja.
To mnie się bardzo podoba i pozytywnie chyba nas wszystkich zaskoczyło. Zaskoczyła pozytywnie też postawa Wielkiej Brytanii i premiera Borysa Johnsona, Brytanii, która wyszła z Unii Europejskiej, ale też jednoznaczna determinacja, no, przywoływała do porządku może niektórych bardziej tak umiarkowanie początkowo nastawionych przywódców europejskich. To wszystko wpłynęło na to, że te początkowe sankcje, które były takie no, na pół gwizdka, teraz stały się sankcjami rzeczywistymi. I dzisiaj nawet
i odczuwalnymi,
nawet neutralna od wieków, a przynajmniej od kilkudziesięcioleci Szwajcaria przystąpiła do tych sankcji. Także to są takie pozytywne, to co nas pozytywnie zaskakuje i co też powoduje, że ta sytuacja okropna, okropnego ataku na Ukrainę przez państwo dysponujące jednak fizycznie o wiele większą siłą militarną, no, niekoniecznie odniesie taki skutek, jakiego się spodziewał. Już nie odniosło takiego skutku, jakiego się spodziewał Putin.
To zapytam
Putin
pozostałych
politycznie,
gości.
Putin politycznie tą walkę już przegrał. Jak rozwinie się sytuacja od strony militarnej jest, no, czas pokaże. Wszyscy, jak tu siedzimy i cała Polska kibicuje Ukrainie i robimy wszystko, żeby Ukrainie pomóc w tej walce, tak jak możemy.
Chciałem zapytać właśnie o te koszty, jakie płaci Rosja w tej chwili. Czy te sankcje, które rzeczywiście od takich łagodnych i przyznam szczerze trochę na początku denerwujących w takim powolnym toczeniu się, w tych takich negocjacjach tutaj zrobić, nagle przyspieszyły gwałtownie. Mam wrażenie, że po prostu Europa rzeczywiście przestraszyła się Putina i teraz już nie ma miejsca na kompromisy i chwała za to politykom w całej Europie, nie tylko w Europie. Ale szkody są takie, na pewno społeczne, na pewno wizerunkowe. Gospodarcze, dzisiaj widzieliśmy te notowania choćby Cyberbanku, nie wiem, czy zwracaliście państwo na to uwagę. To jest takie tąpnięcie, jakiego Gazpromu. Chyba Gazpromu również. Polityczne szkody, no bo te sojusze się sypią tak naprawdę. Czy to jest dźwignia, która musi zadziałać prędzej czy później?
Doszło do, w ostatnich dniach do licznych przewartościowań. Wspomniała po nich po części pani poseł Kratkowska i pan redaktor. W pierwszych dniach te reakcje Waszyngtonu, a już w szczególności Berlina, były bardzo wstrzemięźliwe. Natomiast widzimy, że dzisiaj jakby wszyscy zaczynają trzymać taki dosyć
równy... Waszyngton jednak dosyć szybko mimo wszystko zmienił.
Dosyć,
dosyć równy, wysoki poziom. Natomiast no, też ta historia nie zaczęła się dzisiaj. Wiemy od dziesiątek lat, że już niejednokrotnie przecież Rosja była nadcenzurowanym i później jednak z powodu siły tego państwa wszystko wracało
szwedzki
do normy.
Szwedzki dziennik Dagens Nyheter powiedział, że Polska i kraje bałtyckie miały rację i nikt ich nie chciał słuchać.
No dokładnie to, co pan powiedział, co Szwedzi mówią, o czym mówi cały świat. No przecież po Gruzji jednak wszystko toczyło się business as usual. Po Ukrainie, aneksji Krymu właściwie wszystko toczyło się jak wcześniej.
No ale to mam to dobre zdanie, o którym mówiła pani poseł Kratkowska, żebyśmy na pozytyw znaleźli.
Tak, znaczy więc pozytywem jest to, że doszło do przewartościowania, natomiast byłoby krótkowzrocznością przyjmowanie, że te przewartościowania są na pewno trwałe i że będą trwały przez kolejne lata, tym bardziej przez dziesięciolecia. W naszym interesie jest to, aby po tej wojnie, która mam nadzieję, że się skończy i mam nadzieję, że skończy się zwycięstwem Ukrainy, doszło do rozszerzenia NATO, Unii Europejskiej, żeby ta przestrzeń bezpieczeństwa w Europie się powiększyła. Natomiast nie możemy zachowywać się naiwnie. Musimy zdawać sobie sprawę, że Rosja pozostanie i tak wielkim państwem i wielcy tego świata będą chcieli w wielu sytuacjach ponad naszymi głowami rozmawiać bezpośrednio z Rosją. Mam nadzieję oczywiście, że to doświadczenie tej okrutnej wojny, której doświadczamy, jednak pozostanie przez dłuższy czas w Europie i pewne wnioski z tego będą wyciągnięte.
Ja myślę, że kluczową rzeczą, tutaj też dziwi mnie tutaj ta postawa pana posła Wróblewskiego, kiepłajanki w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to był najtwardszy sojusznik i jest najtwardszym sojusznikiem dla nas, bo jedna z pierwszych decyzji było przerzucenie dodatkowych wojsk na wschodnią flankę NATO i myślę, że to były kluczowe momenty strategiczne, dzięki którym też myślę, że my wszyscy poczuliśmy się znacznie bardziej bezpiecznie. A co do kwestii, co się wydarzy w Rosji, Europa, świat musi być bardzo w tym konsekwentny. To nie może trwać tydzień czy też dwa, bo sami nie wiemy, jak dalej ta wojna dalej się rozwinie. Rzeczywiście to, co jest w tej chwili kluczowe, to jest też odpowiedni dostęp do informacji społeczeństwa rosyjskiego, bo zdajemy sobie sprawę, że zresztą z tych wszystkich informacji, które uzyskujemy, wiele osób jest po prostu zaskoczonych, że tam dochodzi do regularnej wojny. Myślę, że musimy o tym mówić jak najwięcej.
Słyszał pan wrażenie o sportowcach rosyjskich, którzy mówili, że to jest przecież...
konsekwentni, powiem, że jako człowiek sportu i to, że
pokojowa.
Też... mamy doświadczenia historyczne a propos misji pokojowych realizowanych przez Sowietów.
Tak
zawsze one kończyły się setkami tysięcy ofiar i musimy z tego wyciągać wnioski, ale myślę, że ta presja musi być i w sferze ekonomicznej i społecznej. Bardzo się cieszę, bo myślę, że wszyscy o tym też bardzo głośno mówiliśmy i tutaj wielki szacunek dla polskich sportowców, dla polskich związków sportowych, że wreszcie nawet FIFA zrozumiała, rzeczywiście, ale ta presja była gigantyczna i myślę, że w końcu i tam zrozumiano, że Rosja nie może także i w formie sportowej występować na arenie międzynarodowej.
Pełne embargo
we wszystkim, stygmatyzacja we wszystkim.
I nie było niestety wtedy jeszcze decyzji FIFA. Cieszę się, że nasz program ma taką siłę rażenia, że o 12 mówiliśmy o strasznej decyzji FIFA, a dzisiaj już jest wieczorem decyzja o wykluczeniu Rosji z wszelkich
szacun
rozgrywek.
Dla naszej drużyny. To też się zaczęło
i
przez
dla
presję.
Naszych piłkarzy.
Naszych
proszę
piłkarzy,
Państwa, kończymy niestety nasz program.
Szacunek.
Pani poseł, bardzo przepraszam, muszę już niestety zamknąć mikrofon.
Wszystkim mówimy cały czas o przywódcach, o politykach, a tu jest bardzo silny czynnik obywatelski w tej wojnie i w reakcji na tą wojnę. Nie wspomnieliśmy o tym, co się dzieje w Rosji, jednak o dość masowych wystąpieniach przeciwko...
I to są bardzo odważni
Rosji.
Ludzie, bo w Rosji nie jest łatwo...
Nie mówiliśmy o grupie Anonymous i o hakerach, którzy...
To też inna sprawa.
I też taki apel do wszystkich państwa, jeżeli będą demonstracje, które mają właśnie wspierać Ukraińców, to przychodźmy na demonstrację, pokazujmy nasze niezadowolenie, bo to w sferze także takiego oddziaływania międzynarodowego jest bardzo ważne.
Tak.
Do tego się w takim razie
bardzo
przełączam. Bardzo dziękuję Katarzynę Krytkowską. Pani poseł, a ja dziękuję za udział w dyskusji. Jakub Rutnicki.
Dziękuję bardzo.
Bartłomiej
Wróblewski.
Spokojnej
nocy życzę.
Spokojnej nocy dla Europy.
Dziękujemy.
Jak najszybszego
dobrego
pokoju.
Dobrego wieczoru.
Przy gorącym stole.